trzecie przykazanie. Jesteśmy cały czas w trakcie rozważań przykazań Bożych i dziś chcemy rozważać trzecie przykazanie. Tekst tego przykazania zawarty jest w 7 wierszu 20 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, a brzmi on: nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Ale chciałbym też jeszcze jedno miejsce zacytować, a mianowicie z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział i wiersz 12. Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego. Jam jest Pan. Myślę, że po tym przykazaniu można powiedzieć to, iż jest jednym z najczęściej chyba przekraczanych przykazań w naszym kraju. Przy każdej sprawie, przy każdej okoliczności wzywa się do złych i dobrych rzeczy imienia Bożego. Wzywa się imienia wszystkich świętych, ale szczególnie wzywa się imienia Boga. Ludzie przysięgają na to imię. I w związku z tym to przykazanie jest ciągle naruszane. Jak powinniśmy do tego przykazania podchodzić? Bo to przykazanie kształtuje nasz stosunek ust i języka do Boga. Jest to na tyle ważne przykazanie i na tyle istotne to podkreślenie, że nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego, iż nawet ten zwrot został zawarty w modlitwie pańskiej. Gdy modlimy się modlitwą pańską, modlimy się: święć się imię Twoje. Istotne jest w naszym życiu, by została zachowana w naszej mowie, w naszym słownictwie świętość imienia Bożego. Bóg zwraca uwagę w trzecim przykazaniu na dostojeństwo Jego imienia. I to imię było bardzo ważne. Było to dlatego tak ważne podkreślenie, ponieważ naród izraelski, wkraczając do ziemi obiecanej, kiedy otrzymał na Synaju, czy pod Synajem może tak lepiej, przykazania, to wkraczał do kraju, którym przyszło im żyć w otoczeniu narodów pogańskich. To był jedyny naród, który znał prawdziwego Boga. Boga, który nie był w żaden sposób wyobrażony. Wszystkie okoliczne ludy czciły różne bóstwa, które w bardziej piękny lub mniej piękny sposób określały swoje bóstwo i je przedstawiały. Natomiast Izraelici byli zobowiązani do tego, by imię Boga w sposób szczególny szanować i nie nadużywać tego imienia w jakich bądź okolicznościach. Niestety to przetrwało całe wieki, że ludzie ciągle byli otoczeni pogaństwem i wielobóstwem, tak zwanym panteizmem. I wystarczy sięgnąć do 17 rozdziału Dziejów Apostolskich, aby mieć wyobrażenie, jak wielki był rozmiar tego bałwochwalczego kultu różnych bóstw, gdyż czytamy tam, że Ateny były miastem pełnym bożków. Gdy Paweł tam przyszedł, to się zirytował. Oczywiście on dyplomatycznie rozwiązał problem i dyplomatycznie rozmawiał z Ateńczykami, stwierdzając, że są ludźmi niezwykle pobożnymi, skoro poświęcili cały panteon przeróżnym bóstwom, a między innymi też jeden z ołtarzy był poświęcony nieznanemu bóstwu. Moglibyśmy sobie wyobrazić, że to był jakiś pusty cokół, na którym brakowało wyobrażenia bóstwa. I gdy naród izraelski teraz wchodzi do ziemi obiecanej, gdy ją zdobywa, gdy są często, a to było ich zadanie, które jest wielu ludziom trudno zrozumieć, były usuwane te wszystkie narody pogańskie, a nawet bóstwa, to rozchodziła się wieść między tymi narodami, że oto wkracza naród, który oddaje cześć Bogu abstrakcyjnemu, którego nie wyobrazili żadną figurą, żadnym obrazem, a jednak ten Bóg budził respekt wśród tych narodów. Czytamy, że gdy dowiedzieli się na przykład mieszkańcy Jerycha, że zamiarem jest zdobycie tego miasta przez Jozuego, tam padł blady strach. Oni się zaryglowali w tym mieście, zamknęli wszystkie bramy i sądzili, że są bezpieczni. Ale czytamy, że padł strach na te miasta okoliczne, na miasta, które były przewidziane do zdobycia przez naród izraelski. I czytamy, że bano się właśnie nie tyle narodu izraelskiego, ale Boga, który ich prowadził. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 8 rozdziale, 5 i 6 wiersz powiada, bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy to na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. O czym zatem mówi to przykazanie, by święte było imię Boga? Czy to imię już samo przez się nie jest święte? I zapewne tak jest. To imię jest święte. Niestety ono nie jest święte w używaniu naszym. Gdy my tego imienia używamy, nie zawsze jest ono wtedy święte. Dla narodu izraelskiego imię to było niezwykle święte. Jego hebrajska nazwa brzmiała Jahwe. Ale Izraelczycy bali się tego imienia wymawiać. Tak bali się wymawiać to imię, że ten zwrot Jahwe zastąpiono później słowem greckim Adonai. Dlatego określeniem Pan, by nie używać tego słowa Jahwe, ponieważ każdy Izraelita wierzył w to, że jeśli wymawia to święte imię, a był to tak zwany święty tetragram, ponieważ język hebrajski nie zna samogłosek, a tylko spółgłoski i składało się to imię z tych spółgłosek JHWH, było to jakby takim magicznym wprost dla nich zaklęciem. Dlatego omijali ten zwrot, bo bali się, że każdy, kto bezpodstawnie wymówi to imię, umrze śmiercią. Oni nie tylko wierzyli w to, że Boże Słowo powiada, iż kto oglądałby Boga twarzą w twarz, umrze, ale oni wierzyli w to, że nawet wymawianie tego świętego imienia może spowodować w okolicznościach, gdy zostanie nadużyte to imię, śmierć. I Izraelici robili wszystko, by zastąpić ten zwrot wszelkimi innymi określeniami. Gdy czytacie Biblię, spotkacie masę innych określeń. Tylko raz jest właściwie użyte naprawdę to imię w tłumaczeniach różnych. I w naszej Biblii, druga księga Mojżeszowa, 3 rozdział, wiersz 15, gdzie jest ta mowa o tym, że jestem, który jestem. To jest to słowo Jahwe użyte. Wszędzie indziej jest to zastąpione Pan Zastępów, Pan Wszechmocny, Pan Wspaniały i tak dalej, Święty, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju, ale omijano ten zwrot ze względu na obawę. Niemniej jednak to słowo Jahwe użyte jest w Biblii oryginalnej 5300 razy. Było takie wydanie, drugie wydanie Biblii Tysiąclecia, w którym tego słowa użyto. Bóg powiedział nawet w ten sposób. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mego Pan im nie objawiłem. Bóg żąda od nas w drugim przykazaniu, aby Jego imienia nie nadużywano. I w jakich okolicznościach przypomina nam trzecia księga Mojżeszowa? Przy przysięgach, przy klątwach, kłamstwo, czary, oszustwo, aby tego imienia nie nadużywać. Czy to jest tak odległe od nas, to co mówił Bóg w Starym Testamencie? Myślę, że nie. Dziś dla wielu spraw ludzie używają imienia Bożego. Zaklinają się na to imię, że wszystko co mówią jest prawdą. Oczywiście kłamią w żywe oczy, ale jak użyją imienia Bożego, to myślą, że już wszyscy im natychmiast uwierzą. Używane jest to imię w różnych przysięgach nieuczciwie. Przedstawiciele świata duchowego mieli taki respekt przed tym imieniem, że gdy czytamy Księgę Izajasza, 6 rozdział, wiersz 2 i 3, to czytamy, że aniołowie zakrywają z powodu tego świętego imienia jedną parą skrzydeł swoje oblicze. Tam są przedstawieni aniołowie, którzy mają trzy pary skrzydeł, prawda? Jedna z tych par skrzydeł służyła do zakrycia ich oblicza przed tym świętym Bogiem, przed chwałą tego świętego Boga. Ten, kto znieważa imię, znieważa osobę noszącą to imię. Dlatego jest nawet w naszym prawie cywilnym współcześnie taki paragraf, taki przepis, który broni czci nawet naszego imienia, naszej godności. Gdy ktoś sobie nadużyje naszego imienia, gdy ktoś sobie napisze jakiś paszkwil na nas, to mamy prawo w sądzie dochodzić czci swojego imienia, jeśli ta cześć została naruszona. Jeśli zatem ludzie bronią swojego imienia, które właściwie tak niewiele znaczy, bo cóż tam znaczy pan Kowalski X, oczywiście. Pan Kowalski będzie straszył nas. Pan nie wie, kim ja jestem. Bardzo wielu Polaków tak właśnie robi. Dlaczego Bóg zatem, Stwórca Wszechświata, Bóg, który nas stworzył, osadził na tej ziemi, nie miałby zadbać poprzez przykazanie o cześć swego imienia? I my, jako ludzie wierzący, jesteśmy zobowiązani do obrony godności tego imienia. Jesteśmy zachęcani też przez ten zwrot święć się imię Twoje w modlitwie pańskiej, do tego, aby szczególnie uwielbiać, oddawać hołd, powiedziałbym nawet adorować to imię. My jesteśmy zobowiązani do świętości imienia Bożego. Imię Jezusa Chrystusa jest również imieniem świętym. Gdy czytamy Mateusza 1 rozdział, 21 wiersz, to jest powiedziane: nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. To było imię, które zostało nadane z nieba. To nie było imię, które wymyślili jego ziemscy rodzice, Maria i Józef, ale oni zostali zobowiązani przez anioła, który przyniósł poselstwo, że to dziecko ma mieć takie imię, Jezus, bo tak Bóg sobie tego życzy. To było święte imię w stosunku do tego dziecka. Pierwsze i drugie przykazanie mówi nam, jak mamy święcić to właśnie imię Boga, imię Jezusa Chrystusa. Nie mamy mieć w związku z tym żadnych idoli, żadnych bożków, wszelkich podobizn. Dlatego Jan w 5 rozdziale, 21 wierszu 1 listu powiada: dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Dopełniamy tego uświęcenia, gdy wyznajemy Chrystusa swoim sercem, gdy w wszystkich naszych poczynaniach to imię Jezusa, imię Boga będzie uwzględniane i z ogromnym szacunkiem będziemy się do Niego odnosić. Być może, że dlatego właśnie w tej modlitwie Ojcze Nasz znalazło się to sformułowanie: święć się imię Twoje, ponieważ jesteśmy przez przykazanie Boże zobowiązani do święcenia. I w niebie trwa cały czas właśnie taka adoracja, uświęcanie, wysławianie imienia Boga Wszechmogącego. Ja tylko zacytuję z Księgi Objawienia, 5 rozdział, wiersz 13. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Jesteśmy zobowiązani, tak jak trwa ta szczególna adoracja w niebie, zobowiązani jesteśmy tu na ziemi, aby wywyższać imię Boga. Kiedy możemy tego imienia w sposób poprawny, nie narażając się na łamanie trzeciego przykazania, używać? Myślę, że podstawowym miejscem używania tego imienia, szczególnego imienia, jest modlitwa. W każdej z naszych modlitw możemy wzywać imienia Bożego. Powołujemy się na autorytet Boga, powołujemy się na autorytet Jezusa Chrystusa, powołujemy się na autorytet Ducha Świętego, na i to szczególne imię. I tutaj przykłady. Psalm 86, 5, 9 werset, nie cytuję, Joela 3 rozdział, wiersz 5, czy Rzymian 10 rozdział, wiersz 9 do 13. Ale oto Psalm 65, wiersz 3. Tobie należy się chwała, Boże, na Syonie, i Tobie należy spełnić śluby, Ty wysłuchujesz modlitw. W tych szczególnych modlitwach psalmy są wypełnione wzywaniem imienia Bożego. I zobaczcie, z jak ogromnym szacunkiem i czcią ci, którzy są autorami tych psalmów, odnoszą się do Boga. Bo mamy nie tylko psalmy Dawidowe, ale Koracha, Asafa. Z jaką czcią odnoszą się do Boga, jak są piękną poezją właśnie te psalmy. Dlatego one były przedmiotem śpiewania chwały. Nie tylko, że je czytano, ale śpiewano te psalmy na chwałę Bogu. I w każdej z naszych modlitw my możemy wzywać imienia Bożego, uwielbiając naszego Pana. I właśnie uwielbianie jest jednym z elementów modlitwy, w których szczególnie jest wywyższone imię Boga. W naszym dziękczynieniu oczywiście też jest wywyższone imię Boże. Psalm 40, wiersz 4 powiada: włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, i ufać będą Panu. Tam ciągle pojawia się w psalmach ten zwrot: Pan, Panu, Bóg, ale częściej właściwie Pan. Niektórzy sądzą, że nie muszą tego imienia używać. Niektórzy sądzą, że wystarczy Bogu pokiwać głową, gdy on się pyta, czy mnie kochasz. To jest mniej więcej tak, jakby dziewczyna, do której się chłopak zaleca, albo żona, oczekiwała, że jak zapyta się męża po 20 latach, czy mnie kochasz, to on pokiwa głową na znak, że tak jest. To jej nie zadowala. I one będą was 10 razy na dzień pytać, czy na pewno je kochacie. To wy możecie im powtarzać, przecież ci już mówiłem, prawda? Ale ona i tak chce to usłyszeć. I tak jest z Bogiem. On chce usłyszeć, że my go kochamy. Nie wystarczy mu pokiwać głową: Panie, tak, ale naprawdę kocham ciebie. Bóg się nie cieszy takim wyznaniem miłości. On oczekuje, że każdego dnia my mu złożymy takie wyznanie. Nie wystarczy, że mu powiesz raz, gdy się nawrócisz, gdy wyznasz Bogu, że jest Panem twoim, i potem jakoś kończy się ta adoracja imienia Bożego. Niestety jest w nas coś takiego niepokojącego, o czym nawet objawienie powiada: straciłeś pierwszą miłość. My w tym pierwszym zapale, gdy jesteśmy nawróceni, to ach, wszystko, modlimy się, świadczymy, a później to nieco stygnie. I dlatego właśnie modlitwa pańska, przypominająca nam o święceniu imienia Bożego, podgrzewa tę naszą miłość, rozpala ją, zachęca, abyśmy wyznawali, że Bóg jest osobą, do której skierowana jest cała nasza miłość. Większa miłość niż do najbliższych, niż do rodziny, niż do żony. Jest to miłość, która ciągle musi być wyrażana w naszej modlitwie. Dlatego jesteśmy przez apostoła Pawła zachęcani: dziękujcie zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Znów ta zachęta do dziękczynienia. Zawsze, wszędzie Bogu w imieniu Jezusa Chrystusa. Nasza wdzięczność jest z tego powodu, że jesteśmy wypełnieni radością z tego powodu, co Bóg uczynił, że jest to nasze dziękczynienie gratulacją dla Boga za zbawienie. Psalmista powiada: błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. W naszej modlitwie powinna się pojawić też wyznanie, takie pokuta, w której też wyznajemy Bogu, jakimi byliśmy ludźmi, którzy nie zasługiwali na Bożą łaskę, ale Bóg zmienił nasze życie. I wtedy w takim wyznaniu składamy jakby na nowo swoje śluby, odnawiamy nasze śluby, uwielbiając Boga i dziękując Mu za zbawienie. Ciągle musimy pamiętać, z jakiego bagna zostaliśmy wyciągnięci, z jakiego dołu żeśmy zostali wyrwani. I dlatego Paweł powiada: oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Jesteśmy ciągle mobilizowani do świętości, do uświęcania imienia Bożego w naszym życiu. To w modlitwie mamy czynić, ale równocześnie mamy też czynić to, czytając Biblię. Gdy ją rozważamy, to oddajemy hołd Bożemu imieniowi. Wracając jeszcze do modlitwy, mogę tylko powiedzieć, że są sytuacje, w których w sposób niewłaściwy jest imię Pańskie powtarzane. Ja nie chcę, tu nie mam na myśli żadnej osoby konkretnej, ale zdarza się, że ludzie też, mając bardzo ubogie słownictwo, my na co dzień używamy zaledwie 1000 słów, a gdy się mamy modlić, to ja mam wrażenie, że 30 słów. I wtedy w miejsce brakującego nam słowa jako przerywnik wstawiamy: o Panie, o Boże. I czasami taka modlitwa składa się z jednego słowa: o Boże, o Panie i jakiegoś tam słowa modlitwy. Powiadam, ja nie mam tu nikogo na myśli konkretnego, ani nikogo nie chcę obrazić, ale uważam, że takie nadużywanie imienia w modlitwie jest przekraczaniem trzeciego przykazania, jeśli to jest właściwie zastępcze słowo, gdy nam brakuje słów, gdy nasze słownictwo jest aż tak ubogie, że nie wiemy, co Bogu powiedzieć. W sumie jednak, ponieważ jesteśmy zachęcani do używania tego imienia w modlitwie, to nie zróbcie teraz tego, że kiedy będziemy się mieli modlić, to wszyscy zamkną buzię, żeby teraz nie nadużyć tego imienia, w ogóle się nie będą modlić. Myślę, że to wtedy byłby jeszcze gorszy błąd, bo w ogóle imię Pańskie nie byłoby uwielbione. Następne miejsce, gdzie możemy śmiało używać imienia Bożego, to czytanie Biblii, jej rozważanie. Psalm 119, wiersz 18 powiada: otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. A Jeremiasz powiada w 15 rozdziale, wierszu 16: ilekroć pojawiły się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany, Panie Boże zastępów. Myślę, że spokojnie tego imienia możemy używać, nie obawiając się nadużycia, gdy składamy świadectwo osobiste. Gdy mówimy drugiemu człowiekowi, co Bóg uczynił dla nas, w jaki sposób nas zbawił, w jaki sposób zmieniło się nasze życie, co to imię znaczy dla naszej powszechnej, codziennej szarości, dla naszego codziennego życia. Czy nie jest to imię, które zostawiam gdzieś w kościele, w takim szczególnym miejscu? Czasami ludzie myślą, że oni tak właśnie to robią, że to imię już za nimi nigdzie nie podąża, że ono pozostaje gdzieś w jakimś takim szczególnie odosobnionym miejscu w kościele. Nie, ono wszędzie ma nam towarzyszyć, to imię wszechmogącego Boga. Myślę, że następnym miejscem, gdzie spokojnie, bez obaw, że naruszamy to przykazanie, możemy używać go, jest zgromadzenie ludzi wierzących. Tam, gdzie się spotykają ludzie wierzący, tam szczególnie to imię powinno być wysławiane i uwielbiane. Paweł powiada, gdy się schodzicie, jeden ma psalm, jeden ma modlitwę, inny ma widzenie, jeszcze inny ma proroctwo, inny ma wykład języków, a inny się modli w tych językach. Mamy tu ogromne pole do realizowania tego trzeciego przykazania w naszym życiu, do uwielbiania i wywyższania Jezusa Chrystusa. Psalm 26, wiersz 12 powiada: błogosławić będę Pana w zgromadzeniach. To jest miejsce, gdzie imię Boże ma być wywyższone przez naszą społeczność. My tu się schodzimy, by świętować właśnie imię zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Gdy ludzie wierzący są w kościele, w zborach, w miejscu, w domu modlitwy, czy są nawet w domu na modlitwie, zgromadzają się, to zgromadzają się, by świętować imię zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Bo gdyby Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, właściwie byłyby daremne te nasze spotkania, bo byłaby cała ta nasza wiara martwą wiarą. Ale właśnie my wierzymy w żywego Jezusa Chrystusa i dlatego błogosławić będę Pana, jak powiada psalmista, w zgromadzeniach. Ale Bóg powiada, że zabrania używać imienia w przysięgach. Jest to takie wezwanie Boga na świadectwo tego, co się twierdzi lub co się przyrzeka. Istniała przysięga religijna i istniała przysięga cywilna. W przysiędze religijnej wzywano imienia Bożego, a w cywilnej to na ogół wzywa się honor, ojczyznę, rodziców. Niektórzy przysięgają na matkę, na głowę matki. Oczywiście i tak tego nie respektują. Ale ta cywilna przysięga ma niby uwiarygodnić to, co oni mówią. Niestety, jeśli jeszcze używane są tylko do tej przysięgi takie właśnie zwroty, jak to ja nazywam w cudzysłowie cywilne, to jeszcze pół biedy, ale gdy ludzie dla kłamstwa, dla fałszerstwa przysięgają na imię Boga, to jest to naprawdę nadużycie. Niestety, moje doświadczenie pastorskie przekonało mnie, że i wielu ludzi wierzących nie ma respektu dla imienia Boga i przysięgali już przede mną na imię Boga, że mówią prawdę, a ja im za 5 minut udowadniałem, że kłamią. Naprawdę, to już jest brak jakiejkolwiek bojaźni. Zobaczcie, jak daleko myśmy zostali w swej naturze, mimo naszego zbawienia, mimo odrodzenia, zepsuci, że to przykazanie nie budzi w nas lęku, nie budzi obawy. A gdyby tak ludzie, którzy przysięgają na Boga, naprawdę zobaczyli, że Bóg gdy skłamali, natychmiast zadziałał. Gdyby robił tak, jak z Ananiaszem i Safirą, no ja nie wiem akurat, czy w naszej sytuacji tak by było, ale może niektóre społeczności o połowę by się zmniejszyły, co? Dzięki Bogu, że Bóg tak właśnie nie reaguje, jak z Ananiaszem i Safirą. Oni, czytamy, skłamali Bogu. Oni skłamali Duchowi Świętemu. Oczywiście zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak surowa reakcja, dlaczego tak Bóg zareagował. Dlatego, że w tamtym momencie było to niezwykle ważne. Kościół by w tym miejscu został zrujnowany i nie byłoby kościoła. Ludzie, poganie, mieliby niezwykle dobrą pożywkę, aby wykorzystać to i zdyskredytować kościół w oczach ludzi. Zwłaszcza, że wtedy Rzymianie mieli bardzo zły stosunek do chrześcijan, a właściwie na początku obojętnie, nie rozumieli tego, myśleli, że to jeden z kultów tylko. Dopiero potem zobaczyli, gdy ludzie wierzący wyznawali i składali ofiary wyłącznie Bogu, a nie respektowali kultu cesarza, wtedy dopiero zrozumiano, jakie to jest dla cesarstwa rzymskiego zagrożenie. Stary Testament jednak podaje nam przykłady takich przysięg religijnych. Na przykład w Genezis 14, rozdział 22 wiersz powiada tak. Podnoszę rękę swą do Pana Boga, najwyższego stworzyciela nieba i ziemi. Albo Eliezer, gdy był zaprzysięgany, to wtedy usłyszał takie słowo. Połóż proszę rękę swoją pod biodro moje, abym zaprzysiągł Ciebie na Pana Boga nieba i Boga ziemi. Stary Testament zna przysięgę na imię Boga. I ona była respektowana. Była w pełni uzasadniona. W Nowym Testamencie Jezus tę sprawę radykalnie rozwiązał i zabronił nadużywania imienia Bożego w jakiejkolwiek przysiędze. Jest powiedziane, nie będziesz przysięgał ani na niebo, ani na ziemię. Może ten werset zacytujmy. 5 rozdział Mateusza, 33 wiersz. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Myślę, że tu sprawa została radykalnie rozwiązana, gdy chodzi o ludzi wierzących. My mamy zakaz przysięgania i na głowę matki, i na honor ojczyzny. My nie mamy przysięgać. Natomiast mamy tak żyć. Nasze słownictwo, nasza rzetelność musi być na tyle wiarygodna, że jeśli ja powiem tak, to jest tak. Jeśli powiem nie, to jest nie. I ludzie powinni to zrozumieć. Świat to powinien w nas zobaczyć. Właśnie to jest jednym z wyróżników ludzi wierzących. By świat zobaczył, że gdy mówimy tak, to jest to tak. Gdy mówię nie, to jest nie. Ja nie muszę się zaprzysięgać na nic. Po prostu moje życie jest tak skoordynowane w Bogu, że ja nie muszę używać do tego przysięgi, by ludzie mi wierzyli. I to jest Boże rozstrzygnięcie w Nowym Testamencie. My nie mamy przysięgać. Ale zobaczcie, że ludzie wierzący w czasach Nowego Testamentu tylko dlatego, że nie złożyli kilku kwiatków, kilku ziół na ołtarzu, na którym składało się ofiarę dla cesarza, ginęli na arenach cyrkowych. Tylko za to. Wystarczyło nie złożyć ofiary dla cesarza. A to było zaledwie parę gałązek ziół, które spalano na tym cesarskim ołtarzu. I że nie wyznawali, że cesarz jest Panem, ale wyznawali, że Bóg, Jezus Chrystus jest Panem, to wystarczało, żeby ginęli. Zobaczcie, jak dalekośmy odeszli. Jak naprawdę nie liczymy się ze Słowem. Gdyby wszyscy ludzie wierzący respektowali to Słowo i gdyby to Słowo szanowali, ci wszyscy, którzy się odwołują do wartości chrześcijańskiej, to przecież państwo musiałoby zmienić konstytucję, bo całej Polski wierzącej nie wycięliby, czy nie spaliliby na stosach, czy nie zamknęliby w więzieniach. To jest niemożliwe. Ktoś musiałby skapitulować. Jakub powiada, a przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak. Mamy też jednak w Nowym Testamencie przykłady przysięgi pozytywnej. Drugi list do Koryntian, Pierwszy rozdział, 23 wiersz. Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, powiada apostoł Paweł. Czyli, że on odwoływał się do autorytetu Bożego, gdy mówił o pewnych sprawach. Do Galacjan powiada, pisząc wam to, Bóg świadkiem, nie kłamie. Arcykapłan, gdy przesłuchiwał Jezusa, powiedział, wtedy arcykapłan rzekł do niego, zaklinam się na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Jakie są grzechy przeciw trzeciemu przykazaniu? Pierwsze, zbyt często ludzie powołują się na święte rzeczy w sprawach nic nieznaczących. Naprawdę to jest dość częste zjawisko. Nie możemy dzielić życia na święte w zborze i na powszednie w ciągu tygodnia, poza zborem. Nie można mówić językiem świętym w zborze, a językiem nieświętym poza zborem. A więc nie można Boga zapraszać do pewnych dziedzin naszego życia, a w pewnych dziedzinach Jego nie widzieć czy wyłączyć. Grzechem jest nadużywanie imienia Bożego. Wtedy, gdy chce się kłamać i mówi się, że to Pan powiedział. Albo gdy się chce swoją sprawę przeforsować. Ja myślę, że akurat ta społeczność jest wolna od takich nadużyć, ale gdy tak sięgam sobie wstecz, nie będę mówił gdzie i jak, ale bywało tak, że na zebraniach członkowskich, gdy ludzie chcieli jakąś sprawę swoją przeforsować, a ich nikt nie słuchał, to wtedy wstawali i powiadali, Pan powiedział. To jest mniej więcej tak, jak to z dzieciakami jest. Jest to rodzeństwo dwóch, jedno starsze, drugie młodsze. Jak ten starszy mówi młodszemu, że tam ten młodszy ma coś zrobić, a on nie chce zrobić, to potem używa fortelu. Przychodzi i mówi, tata powiedział. Oczywiście tata nic nie powiedział, ale jak już się powie, że tata powiedział, to ten młodszy od razu respekt czuje, bo tata za chwilę może naprawdę wkroczyć do akcji. Ale to jest kłamstwo. I czasami nas kusi to. W nas istnieje taka pokusa, by powiedzieć, Pan powiedział, a Pan nic nie powiedział. Więc naprawdę musimy być bardzo ostrożni. Bóg powie nam. Ale w wielu sprawach Bóg nic nie mówi. Ludzie to chcą czynić i potem naprawdę wiele niedobrych rzeczy się dzieje. Myślę, że właśnie brak tego respektu dla świętości imienia spowodował wiele nadużyć. Ale myślę, że najczęściej to przykazanie jest naruszane, gdy nadużywamy imienia Bożego w sprawach duchowych, dotyczących sumienia naszego. I Mateusz przypomina nam słowa Jezusa, który powiedział, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Nie tylko gdy mówimy Panie, Panie, czy jak ktoś mówi często Alleluja, czy chwała Panu, to on już jest taki bardzo święty i pobożny, bo jego życie musi równocześnie świadczyć, że za tym słownictwem kryje się też święte, bogobojne życie. Myślę, że grzechem przeciwko trzeciemu przykazaniu jest powoływanie się na autorytet Boga w żartach. Wiele żartów krąży wśród ludzi, w których jest lżone, bezczeszczone imię Boga. Nieszczęście polega na tym, że i my często lubimy te dowcipy powtarzać, jakoś tak nie zastanawiając się nawet nad tym, że to imię Boga jest w tym momencie obrażane, że te żarty są często wulgarne w stosunku do Boga i że Bóg nie reaguje, co tylko świadczy o Jego naprawdę wielkiej łasce i wielkim miłosierdziu. Myślę, że właśnie też to imię Boże jest lżone w rzucaniu różnych złorzeczeń i przekleństw. Spotkaliście się chyba z tym, że ludzie rzucają przekleństwa na innych w imieniu Boga. I myślą, że Bóg to właśnie jest tym, który zajmuje się tylko rzucaniem przekleństw. Albo że tylko i wyłącznie Boga trzeba się bać. Rzucanie klątwy na osoby, na ludzi w imieniu Boga. I tego byliśmy świadkami, zwłaszcza w średniowiecze dawało nam tego dowody. Ileż to klątw zostało przez Kościół w imieniu Boga rzuconych. No a dziś próby są rehabilitacji. Dla dobra stosunków ekumenicznych należałoby to zrobić przecież. A więc zobaczcie, jak święty w sprawach można nadużyć imienia.